Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest z nami. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, przed chwilą rozmawiałem z panem profesorem Włodzimierzem Osadczym, między innymi o tym, że Ukraina wstrzymała możliwość ekshumacji, badań związanych z ludobójstwem. Ale od tego chyba musimy zacząć w kontekście tej rozmowy. Głos w sprawie ekshumacji smoleńskich zabrał Bronisław Komorowski. Przypomniał o sobie taką wypowiedzią. Wszyscy doskonale wiedzieli, że Rosjanie szukali ciał i składali wedle tego, jak im się wydawało, że to pasuje jeden fragment do drugiego. Tysiące błędów było, tylko o tym wszyscy wiedzieli. To znaczy co? Donald Tusk wiedział, Komorowski wiedział, Kopacz wiedziała, że kładli na wagę.
Kładli na wagę i kładli do worków śmieciowych. To, co przeżywamy w tych dniach, myślę, że jest wstrząsające, ale ja pozwolę sobie mimo wszystko odwołać się bardzo krótko do wypowiedzi, do fragmentu rozmowy poprzedniej, tej dotyczącej stosunków polsko-ukraińskich. Oczywiście nie jestem tutaj ekspertem, ale no, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my stajemy dzisiaj w obliczu bardzo złożonej, co jest truizmem oczywiście, bardzo złożonej sytuacji politycznej na wschodzie. Sytuacji, w której no, trudno mówić o tym, że mamy możliwość stosunków bilateralnych, polsko-ukraińskich czy na przykład polsko-białoruskich. To są niestety z konieczności stosunki trilateralne w tym znaczeniu, że mamy zawsze trzeciego gracza, jakim jest Rosja. I wszelki konflikt polsko-ukraiński czy polsko-białoruski jest zawsze generowany przez Rosję i zawsze służy Rosji. My musimy po prostu o tym pamiętać, stąd mimo wszelkich trudności tych stosunków bilateralnych musimy, powiedziałbym, tutaj bardzo mądrze prowadzić tę grę polityczną, aby się nie dać sprowokować i nie dać satysfakcji temu, który próbuje właśnie rozgrywać te konflikty między nami, czyli Rosji. Natomiast no właśnie Rosja robiła z nami to, co chciała przez wiele lat i w sposób no, makabryczny i po prostu nie mieszczący się w kategoriach cywilizacyjnych dokonała aktu zbezczeszczenia polskich ciał, polskich ofiar katastrofy smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Słowa dygnitarzy ówczesnego rządu, ówczesnego establishmentu, w tym cytowane tutaj słowa prezydenta Komorowskiego, przywołane przez ojca, no są właśnie potwierdzeniem nieprawdopodobnej wręcz dramaturgii tych zdarzeń. Okazuje się, że cała elita polskiej władzy wiedziała o tym, że Rosjanie bezczeszczą te zwłoki, że właściwie nie mamy możliwości pochówku, bo trzeba powiedzieć po prostu bardzo wyraźnie, to co się działo w kwietniu 2010 roku, to była parodia pochówku, to była jakaś atrapa pochówku, która po prostu odebrała tym ciałom resztkę godności, odebrała tym osobom w związku z tym resztkę godności. Nie dość, że zginęły one w sposób tragiczny, to jeszcze właśnie, mimo to raz, że właśnie to umieranie miało charakter tragiczny i można powiedzieć oderwany od jakiegokolwiek tutaj możliwości nadania przez te ofiary sensu, znaczenia tej śmierci, bo one przecież nie mogły aktem jakiegoś słowa, jakiejś decyzji wyrazić, powiedzmy, męczeństwo tej śmierci, ofiarowanie tego życia za kogoś drugiego. To wszystko im zostało odebrane. To była śmierć brutalna i tragiczna. I jeszcze teraz ten pochówek, który zostaje naznaczony, no po prostu bez... Nie ma tutaj słów, żeby wyrazić po prostu brutalność tej sytuacji.
Bo z tych wypowiedzi, księże profesorze, no można jednak wysnuć taki wniosek, to jest wyłącznie pewien wniosek, jakiś konstrukt myślowy, że no w zasadzie żałują ci ludzie tego, że, no, że są jakiekolwiek dowody, że dzisiaj to wychodzi. Pamiętamy, jak bardzo mówili o tym, że to jest gra trumnami, że po co ekshumacje, wszystko zostało wyjaśnione, wszystko jest w porządku, Polska zdała egzamin, państwo zdało egzamin. No, mieliśmy zapewnienia, wszyscy, którzy próbowali cokolwiek powiedzieć przeciwnego, byli odsądzani od czci i wiary, wyzywani od oszołomów, od przeróżnych. Pamiętamy, to trwało od 2010 roku. Dzisiaj wychodzi to, co wychodzi. No i w zasadzie chyba żal za tym, tak jak za przeproszeniem bolszewicy, że do wspólnego dołu przysypać wapnem, rozpuścić i wtedy nie było byłoby problemu, byłby piękny nagrobek
I spokój. Zabetonowana pamięć, zalasowana właśnie palonym wapnem i zapomniana na wieki. No niestety, po pierwsze, takie słowa o zbiorowej mogile padają i to ze słów cytowanego już tutaj niesławnej pamięci Bronisława Komorowskiego, ale też ze słów innych polityków Platformy Obywatelskiej. To są słowa po prostu haniebne. Z kolei, kiedy ja słyszę słowa mówiące o graniu na trumnach, o grze trumnami, o właśnie bezczeszczeniu pamięci, o tym, że ktoś się dziwi, że ludzie się nie chcą zgodzić na to, żeby szczątki jego bliskiej osoby spoczywały obok szczątków innej osoby, że to jest jakiś wręcz po prostu rasizm czy ksenofobia, no to przyznam się szczerze, że nie jestem w stanie naprawdę zrozumieć kondycji tych ludzi, czy oni mają w sobie jeszcze element homo sapiens, czy to są ludzie jeszcze w ogóle zdolni do myślenia, czy to jest tylko jakiś nagrany bełkot odtwarzany przez maszyny, przez jakieś androidy, robokopy, które są po prostu nakręcone, nasterowane. Nie wierzę, żeby człowiek myślący, mający odrobinę zdolności racjonalnego opisu rzeczywistości, człowiek, który jednocześnie jest istotą emocjonalną, która wykazuje pewną empatię, wrażliwość w stosunku do tragedii drugiego człowieka, żeby taki człowiek był w stanie powtarzać tego typu bzdury. To jest po prostu potworne odczłowieczenie.
Bo słyszymy coś takiego mniej więcej. No i co z tego, że w trumnie połowa ciała to jest połowa jednego biskupa, a druga połowa to jest ciało drugiego biskupa. Co z tego, że tak Rosjanie to złączyli? Chrześcijaństwo polega na tym, żeby się z tym pogodzić.
Chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby godzić się ze złem. Wręcz przeciwnie, chrześcijaństwo jest religią walki ze złem. Walki radykalnej i walki zwycięskiej. Innego chrześcijaństwa po prostu nie ma. Ja kiedy przysłuchuję się tym narracjom, tym opisom, tym dyskusjom, przypominam sobie z dawnych lat, z lat 90., kiedy pisałem swoją habilitację o łagrach, o życiu w łagrach sowieckich. Na podstawie wspomnień, pamiętników, pamiętam jedną rzecz, która niezwykle mocno mnie uderzała. Mianowicie śmierć w tych łagrach, jak wiemy doskonale, była często właściwie sprowadzona do jakiejś prostej entropii, do przemiany materii, do po prostu rozpadu. Szedł człowiek, był po prostu potworny, mróz padał na śniegu, umierał, albo przeciążony pracą i jednocześnie zniszczony głodem. Nie był w stanie już sięgnąć ręką po głodową porcję chleba czy zupy i po prostu umierał. To była śmierć pozbawiona, można powiedzieć, jakiegokolwiek znaczenia. Śmierć niezwykle banalna, przemiana dosłownie materii. Tymczasem, co wtedy robiono? Dbano o pochówek. To była rzecz niezwykle poruszająca. Mnie to poruszyło niezwykle, kiedy czytałem te pamiętniki i wsłuchiwałem się w słowa, we wspomnienia tych ludzi, którzy mówili o tym, że w zmarzlinach skalnych, że w zmarzlinach lodowych, oskardami ryto płytkie rowy, groby, w których umieszczano ciała, przysypywano je kamieniami, kładziono jakieś gałęzie drzewa na kształt krzyża. Wiedziano, że zarówno zmiana temperatury, że dzikie zwierzęta zniszczą te prymitywne groby, ale wiedziano, że nie można zostawić ciała ludzkiego jak worka ze śmieciami, że to ciało musi zostać godnie pochowane na miarę tych możliwości, których były. I to, co czynili polscy łagiernicy w latach 40., było dla nich możliwe. To, co uczyniło państwo polskie w 2010 roku, okazało, że państwo polskie nie ma najmniejszych, jak się okazało, możliwości do tego, żeby zapewnić pochówek na poziomie takim, jakim czynili to po prostu łagiernicy. Bo oni chowali konkretne ciała zakluczonych, zeków, czyli swoich współtowarzyszy uwięzionych, chowali konkretne ciała w konkretnych grobach, wiedzieli, kto w tym grobie się znajduje i byli w stanie otoczyć konkretnego człowieka zamęczonego w sowieckich łagrach swoją pamięcią.
A czy to już jest może tak, że strach przed odpowiedzialnością rzuca się niektórym na rozum, że już są w stanie powiedzieć wszystko, żeby ocalić własną skórę, bo honoru, godności to już nie ocalą, ale...
Zresztą to są pojęcia nieznane tym ludziom. Honor i godność, proszę ojca, to są pojęcia ze słownika, którego oni w życiu chyba nie mieli w rękach.
Bo teraz słyszymy, księże profesorze, jak Ewa Kopacz mówi, że w zasadzie to ona tam nie była przedstawicielem rządu polskiego jako minister zdrowia. Ona tam pojechała jako doktor Ewa, jako wolontariuszka, która z odruchu serca chciała pomagać innym i za to chce się ją teraz odsądzać od czci i wiary. Czy to jest tak, księże profesorze, że każdy wolontariusz, który tam się pojawiał, to spotykał się z Putinem i z władzami Federacji Rosyjskiej?
No byłoby to bardzo ciekawe podejście ze strony pana prezydenta Putina, który by taką estymą obdarzał każdego wolontariusza. No można powiedzieć, że cóż za wspaniały prezydent, cóż za wielka postać o niezwykle szerokim sercu, szerokim jak Bajkał, czy głębokim jak Bajkał, a szerokim jak tajga. No ale przecież nie plećmy bzdur. Mieliśmy polski rząd, mieliśmy polskich urzędników. Rząd, który podobno świetnie współpracował z ówczesnym rządem Rosji. Tymczasem okazuje się w tej chwili, jeżeli wierzyć słowom pani Kopacz, że po prostu jedyne, co mogliśmy jako państwo poczynić, to wysłać grupę nieudolnych wolontariuszy, którzy zajmowali się na sposób żałosny całą sprawą. Nie chcę już tutaj może tego wątku dalej kontynuować, żeby nie popełnić jakiegoś nietaktu, nie tyle w stosunku do tych nieudaczników, ile w stosunku do tych osób, które tą pseudoopieką były dotknięte. Ale to jest oczywiście kpina. No, pani Kopacz była ministrem zdrowia, pani Kopacz reprezentowała polski rząd, przecież mieliśmy polską prokuraturę, przecież mieliśmy polskie organy, które podobno nawiązywały kontakty ze swoimi partnerami rosyjskimi. Tak nam przecież mówiono, więc nagle co? Okazuje się, że nie mieliśmy wtedy państwa polskiego?
No właśnie, ręka w rękę, fartuch w fartuch, jak jedna zgrana rodzina. Tak pracowaliśmy, mówiła Ewa Kopacz.
Tak, mówiła też na spotkaniu z rodzinami ofiar, że no właśnie wyrazem docenienia jej wysiłków, jej starań mogłoby być na przykład podziękowanie zamieszczone w internecie. Ona oczywiście tego nie oczekuje, ale byłoby miłą rzeczą, gdyby takie podziękowania w internecie się znalazły. No trudno jest naprawdę o jakiś większy cynizm. No jeżeli właśnie pani Kopacz przejdzie do historii, to myślę, że jako międzynarodowa miara absurdalnego kopania w głąb na miarę jednego Kopacza i jednocześnie jako miara absurdalnego cynizmu.
Księże profesorze, no z jednej strony mamy takie wypowiedzi polityków PO, z drugiej potężna afera reprywatyzacyjna w Warszawie, a z trzeciej z kolei samorządowcy Platformy Obywatelskiej, no choćby w Warszawie chcą, żeby od jesieni miasto refundowało zapłodnienie pozaustrojowe in vitro, czyli no ciągle wychodzą z jakimiś pomysłami, które będą szły w poprzek, czy to rządzącym, czy to prezydentowi, czy to ludziom. No zawsze musi być albo jakaś zasłona dymna, albo coś robione, żeby no, użyję tego słowa, podkopać.
Tak, no to jest po prostu rzecz faktycznie niezwykła, a z drugiej strony no można powiedzieć dość zwyczajna, dlatego że poprzednia ekipa rządząca przyzwyczaiła nas do tego, że w sposób bardzo daltonistyczny patrzyła na rzeczywistość i nie potrafiła rozróżniać ani jej barw, ani realnych kształtów. To, co było realnym problemem, było marginalizowane, to natomiast, co było problemem urojonym, było podnoszone do rangi niezwykłego problemu. Dzisiaj no, widzimy to chociażby w tych decyzjach rad miasta, nie tylko Warszawy, ale przecież także Częstochowy, Poznania i szeregu innych.
I ostatnio Gdańska także.
Ostatnio także Gdańska. No to są sytuacje absurdalne. No, nawet trudno tutaj cokolwiek w ogóle komentować, bo widzimy, że to, o czym zresztą rozmawialiśmy na falach Radia Maryja czy na ekranie telewizji Trwam wielokrotnie, że w minionej epoce, że właśnie przecież problemem nie jest jakaś sytuacja pandemium niepłodności w Polsce, problemem jest brak odpowiedniej polityki rodzinnej, polityki prorodzinnej. Z chwilą, kiedy ta polityka prorodzinna się zmieniła i to w sposób radykalny, mamy do czynienia z bardzo wyrazistym przyrostem demograficznym w Polsce, co bezpośrednio pokazuje, że nigdy nie mieliśmy do czynienia z jakimś pandemią niepłodności. Po drugie, to, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, in vitro nigdy nie było, nie jest i nie będzie aż do końca świata, jeden dzień dłużej, żadnym remedium na leczenie niepłodności. To nie jest leczenie niepłodności, to jest po prostu reprodukcja człowieka pochodzącego z różnego, często najczęściej różnego materiału genetycznego w stosunku do rodziców. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego wszystkiego już szczegółowo przypominać, tylko zwracam uwagę na to, że to są po prostu tematy naprawdę zastępcze, które służą jedynie do pewnej prezentacji ideologicznej tej formacji politycznej, jaką jest Platforma Obywatelska, notabene przypisująca się przecież także słowami pana przewodniczącego Schetyny do chrześcijańskiej demokracji. To jest raz, że to jest właśnie profilowanie tego, tej pseudochrześcijańskiej demokracji, jaką jest Platforma Obywatelska, a z drugiej strony no to jest po prostu prowadzenie, podżeganie do jakichś konfliktów, do jakiejś walki, która no stanowi według marksizmu siłę napędową polityki.
Bo może też ci samorządowcy poszliby krok dalej. Pamiętamy, jak rakiem to w jedną, to w drugą stronę Grzegorz Schetyna i cała wierchuszka Platformy Obywatelskiej wypowiadała się o przyjęciu imigrantów do Polski. Może w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi ci radni z Platformy Obywatelskiej zadeklarują, że jak będziecie na nas głosować, to w naszej gminie, w tym i w tym miejscu przyjmiemy tylu i tylu islamistów na przykład. Będą oni waszymi sąsiadami. No i będziemy na nich wspólnie także łożyć i płacić. Może taki krok byłby odważniejszy ze strony tych samorządowców, którzy chcą być wybrani na kolejną kadencję.
Zdecydowanie byłoby to bardzo jednoznaczne. Jeszcze bardziej jednoznaczne byłoby to, że jeżeli nas wybierzecie, to deklarujemy, że...
Bo wtedy byśmy wiedzieli, w których gminach to będzie, gdzie to będzie. Wtedy ludzie, głosując na nich, głosują po prostu za przyjęciem w tej gminie tylu i tylu osób.
Oczywiście. Byłoby to bardzo, bardzo jednoznaczne. Podobnie jak gdyby ci właśnie twórcy tych projektów deklarowali też przyjęcie do własnych domów tych nachodźców islamskich.
A ostatnio słyszałem się, że profesorze, takie pytanie jednego z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, któryś z prominentnych też polityków tego obozu mówił, no, że oczywiście za uchodźcami, za przyjęciem, bo to humanitarne, bo to chrześcijańskie, bo to i tutaj kilka jeszcze przymiotników padło, ale gdy zeszli do jego konkretnego domu, to on tak znowu rakiem zaczął mówić o tym, że ponieważ on ma pieniądze, to by płacił na ich edukację, na to, żeby się asymilowali, ale już...
Wszedł w grupy dyskusyjne.
Tak, bodajże. Tak, ale o domu już nie wspominał.
Właśnie, to jest bardzo, myślę, to są w ogóle świetna metoda, powiedziałbym, weryfikacji różnych poglądów. Warto się zapytać, czy ci, którzy są za przyjęciem nachodźców islamskich, przyjmą ich do własnego domu. Warto się zapytać, czy w sytuacji, w której, powiedzmy, masz córkę czy syna, którzy planują, powiedzmy, posiadanie dziecka, czy zamiast, powiedzmy, starać się o to, aby mieli to dziecko w normalnym małżeństwie i wychowywali je w normalnej rodzinie, zdecydujesz się na reprodukcję in vitro z anonimowym dawcą materiału genetycznego. Czy zgodziłbyś się na to, że zamiast, powiedzmy, twoja córka, że zamiast tego, iż twoja córka będzie rodziła dziecko zreprodukowane in vitro, odda to dziecko matce surogatce, która donosi je za pieniądze i porodzi? Oczywiście formuję te pytania w sposób dość nieporadny, ale treść tych pytań wskazuje po prostu na to, że warto przenieść te problemy ogólne, które często są przedmiotem hipotetycznych i teoretycznych rozważań, przenieść je na własne podwórko, na własny dom. Wówczas okazuje się, że nie jesteśmy, jak się okazuje to ze strony właśnie cytowanego przez ojca polityka Platformy.
To był Jarosław Wałęsa, właśnie dostałem podpowiedź w RMF-ie.
Tak jest. Rzeczywiście, no, nazwisko mogło wypaść z pamięci, ale to rzeczywiście był pan Jarosław Wałęsa, który był bardzo skory do hipotetycznego przyjmowania uchodźców, ale już nie do własnego domu. Myślę, że wielu z tych ludzi, którzy wypowiadają różne poglądy na tematy takie czy inne, kiedy skonfrontuje się te poglądy z ich osobistą decyzją dotyczącą ich własnego życia, dość radykalnie są w stanie zmienić te poglądy.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. No warto zadawać takie konkretne pytania, bo stopień uogólnień ze strony Platformy Obywatelskiej, a często mówienia od rzeczy i rzeczy wewnętrznie sprzecznych jest porażający. A wybory jedne, drugie, trzecie przed nami szybciej, trochę później, ale będą. No i warto postawić też te konkretne pytania, no co by nie gadali tego, co chcą, ale to, co chcemy wiedzieć.
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że ta dyskusja, która w tej chwili się toczy, ona właśnie uzmysławia nam powagę wyborów samorządowych, do których powoli zmierzamy i rzeczywiście nakazuje nam podjąć tutaj bardzo roztropne decyzje także w tej sferze wyborczej.
Dziękuję bardzo, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem.